Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Sejm przyjął w czwartek projekt, który umożliwia parlamentarzystom zdalne głosowanie. Ma to związek z pandemią koronawirusa. Podobne środki ostrożności podjęły już wcześniej parlamenty innych krajów.
Koalicja Obywatelska i Konfederacja nie zgodziły się wcześniej, by całe posiedzenie odbywało się w formie zdalnej. Posłowie ze względów bezpieczeństwa zebrali się w kilku salach.
Politycy opozycji opóźniali w czwartek procedowanie przepisów dotyczących zdalnej pracy. Podczas debaty zgłosili poprawki do projektu.
Poseł PiSu Krzysztof Sobolewski podkreślił, że zdrowie i życie Polaków jest ważniejsze niż sztywne normy prawa.
Można zacytować tutaj słowa świętej pamięci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Nad prawem jest dobro narodu. Prawo, które nie służy narodowi, to bezprawie. Panie marszałku, pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze, zmiany, które są proponowane, są zawarte w tym druku, dostosowują regulamin Sejmu do bezprecedensowej sytuacji, w której znalazła się Polska, a która nie miała miejsca wcześniej we współczesnej historii naszej ojczyzny. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera te zmiany i będzie głosował za ich przyjęciem.
Minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski powiedział, że jest to czas, aby wypracować najlepsze mechanizmy, które ochronią nas wszystkich.
Wydaje mi się, że sytuacja dzisiejsza, kiedy wszyscy się gromadzimy na tej sali, patrzę na tą salę parlamentu, gdzie siedzimy w odległości kilku metrów od siebie, szkoda, że nie doszliśmy do konsensusu, że możemy to zrobić zdalnie. Część z Państwa nosi maseczki, rękawiczki. Oczywiście każdy ma prawo bać się o siebie, każdy ma prawo odczuwać strach, bo sytuacja jest niecodzienna. I myślę, że to jest czas, kiedy powinniśmy zamiast dyskutować partyjnie, dyskutować co, kto, komu zarzuca, powinniśmy raczej dyskutować w jaki sposób tak usprawnić nasz system, tak kierować tym systemem gospodarczym, publicznej służby zdrowia, prywatnej służby zdrowia, wszystkich medyków, żeby Polacy czuli się bezpiecznie.
W piątek parlamentarzyści mają debatować zdalnie nad rządowym projektem tak zwanego pakietu antykryzysowego, który ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w czasie epidemii.
Tarcza przewiduje m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników i ułatwienia dla firm.
Do tej pory w Polsce zmarło kilkanaście osób zarażonych koronawirusem. Od początku wybuchu epidemii patogen wykryto u ponad 1160 osób.
Program Lot do domu zmierza ku końcowi, zapowiedział szef KPRM-u minister Michał Dworczyk. Loty realizowane w jego ramach powinny zakończyć się do 5 kwietnia. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Akcję Lot do domu polski rząd zorganizował po podjęciu decyzji o zamknięciu granic. Program ma na celu wsparcie w powrocie do ojczyzny tych Polaków, których loty zostały odwołane. Do tej pory w ramach akcji polski przewoźnik Lot przywiózł już do kraju z zagranicy ponad 34 tysiące Polaków. Obecne loty realizowane do 5 kwietnia będą lotami pozaeuropejskimi. Po 5 kwietnia rząd nie wyklucza pojedynczych lotów, jeśli będzie taka konieczność, wskazał Michał Dworczyk.
Program Lot do domu powoli zmierza ku końcowi. Będziemy chcieli, żeby ten program zakończył się do 5 kwietnia. Lot przewiózł już ponad 34 tysiące naszych rodaków do kraju. Te loty, które w tej chwili będą realizowane do 5 kwietnia, to będą loty przede wszystkim pozaeuropejskie. Później po 5 kwietnia nie wykluczamy jeszcze pojedynczych lotów, jeśli będzie taka konieczność.
Szef KPRM zapowiedział uruchomienie od przyszłego tygodnia mostu powietrznego z Chinami. Dzięki temu możliwe będzie przewożenie towarów do ochrony medycznej dla służb, które biorą udział w walce z koronawirusem. W Warszawie wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin. To ponad 600 metrów sześciennych ładunku ze sprzętem medycznym, który jest niezbędny w walce z epidemią. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Koalicja Obywatelska chce wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej w związku z epidemią koronawirusa.
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w Polsce spowodowałoby przeniesienie wyborów prezydenckich. Koalicja od dawna postuluje do rządu o zmianę terminu głosowania.
Politycy zapowiedzieli w czwartek złożenie do premiera Mateusza Morawieckiego wniosku w sprawie stanu klęski żywiołowej. Władze podkreślają, że na ten moment nie ma przesłanek do wprowadzenia nadzwyczajnego stanu. Podtrzymują też, że wybory odbędą się 10 maja.
Doktor Lucyna Kulińska, politolog, zauważa, że do wyborów pozostało mało czasu. W jej ocenie błędem jest utrzymywanie przekonania, że wybory odbędą się w planowanym terminie.
Ekspert negatywnie odniosła się także do postawy polityków opozycji.
Trzeba te wybory przenieść, ale równocześnie zaoszczędzić pieniądze na tych wszystkich, na organizowanie tych wszystkich wielkich spędów imprez kampanijnych, ponieważ są to pieniądze stracone. Wydaje mi się, że w Polsce mniej więcej każdy jest już zorientowany, gdzie swoje preferencje wyborcze kieruje i że taka sytuacja, jaka dzisiaj się wytworzyła, że jakby zamiast dbania o wszystkich obywateli skupia się opozycja tylko i wyłącznie na tym terminie wyborów, czy na tym, czy tak, czy inaczej będzie wyglądało głosowanie, jest rzeczą świadczącą o nieodpowiedzialności.
A sztab ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy złożył w czwartek do PKW dodatkowe 120 tysięcy podpisów poparcia. Wcześniej do komisji trafiło ponad 2 miliony podpisów.
W celu zarejestrowania kandydata w wyborach prezydenckich trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia. Czas na złożenie podpisów upłynął w czwartek.
Nie wszystkie sieci handlowe przestrzegają zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Pracownicy obawiają się o zdrowie.
Co więcej, hipermarkety, kierując się chęcią zysku, zwiększają ilość reklam, zachęcając do robienia coraz większych zakupów.
Dlatego handlowa Solidarność ponawia apel do pracodawców, między innymi o instalowanie pleks przy stanowiskach i zmniejszenie liczby klientów w sklepach. Wcześniej o zaostrzenie wymogów związkowcy zwrócili się do rządu.
Przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara wskazał, że to małe krajowe placówki handlowe lepiej przestrzegają procedur bezpieczeństwa. Jak dodał, niepokojące jest to, co dzieje się w dużych sieciach.
Po ogłoszeniu kolejnych restrykcji wychodzenia z domu, gromadzenia się, był kolejny fala wykupu towaru i mieliśmy takie przykłady rano, że na sklep po otwarciu wchodziło 300, a nawet 500 klientów. Mamy nagrania z tych wejść, otwarcia sklepów. To jest przerażające. Pracownicy się boją, naprawdę się obawiają. Są przerażeni, co się dzieje, że nikt nie może nad tym zapanować, że nikt nie może w tym kraju wydać odpowiednich decyzji prawnych. Nie możemy się gromadzić w kościele, nie możemy się nawet na pogrzebie spotkać, tylko 5 osób, ale w sklepie może się spotkać 500. I tak się dzieje w sklepie, kiedy ludzie nie przestrzegają żadnych zasad.
Równocześnie Solidarność jako błąd postrzega zamykanie targowisk, gdzie na otwartej przestrzeni polscy rolnicy handlują produktami.
Przewodniczący Alfred Bujara zwrócił uwagę, że w krajach Zachodu i w Skandynawii zawierane są porozumienia trójstronne pracodawców, związkowców i rządu w sprawie norm bezpieczeństwa w dobie pandemii.
Ministerstwo Sprawiedliwości oceniło, że niedopuszczalne wnioski sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Unii odbiły się negatywnie na polskim wymiarze sprawiedliwości.
W czwartek Trybunał wydał wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych dwóch polskich sądów dotyczących nowego systemu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów.
TSUE stwierdził, że wnioski są niedopuszczalne. Tym samym orzeczenie pozostawia te pytania zadane przez dwa sądy w Polsce bez odpowiedzi.
Według resortu sprawiedliwości skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału spowodowało przedłużenie trwających postępowań, a ich autorzy kierowali się przede wszystkim motywami politycznymi.
Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta nie jest zdziwiony wyrokiem TSUE. Jak mówi, w pytaniach, jakie zadały polskie sądy, nie było żadnego elementu związanego z prawem unijnym.
To było oczywiste, że pytania są bezzasadne, bo tam nie było żadnego elementu związanego z prawem Unii Europejskiej. Natomiast taki był skutek tych pytań prejudycjalnych skierowanych m.in. przez sędziego Goratuleja, który jest gwiazdą mediów i krytykuje na każdym kroku posunięcia obozu rządzącego. Mianowicie na niemal 2 lata zawieszono postępowanie gangu obcinaczy palców. Oskarżeni nie mogą usłyszeć wyroku, a pokrzywdzeni nie mogą doczekać sprawiedliwości. Tak jak mówiliśmy przez wiele miesięcy, niektórzy sędziowie biorą Polaków za zakładników, biorą strony postępowania w swojej wojnie wytoczonej przeciwko obozowi, który wygrał wybory parlamentarne. Na szczęście Trybunał Sprawiedliwości dzisiaj, tak jak stanowią traktaty, nie zdecydował się ingerować w wewnętrzne kompetencje państwa członkowskiego i mamy nadzieję, że w kolejnych wyrokach, które Trybunał będzie wydawał, utrzyma właśnie taką linię.
Czwartkowy wyrok nie kończy jednak sporu przed unijnym Trybunałem dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Osobne postępowanie do TSUE skierowała bowiem Komisja Europejska. Ta sprawa jest w toku.
Władze Teksasu wstrzymały zabójstwa nienarodzonych dzieci na czas pandemii koronawirusa.
Tak zwana aborcja została uznana za zabieg, który nie jest obecnie medycznie konieczny. Podobne wytyczne wydał prokurator generalny Ohio.
Z planów szerokiego dostępu do zabijania dzieci nienarodzonych wycofuje się też Wielka Brytania. Tamtejszy rząd chciał zalegalizować tak zwaną aborcję farmakologiczną w domu. Premier Boris Johnson zapewnił, że nie będzie żadnych zmian w tym zakresie.
Waldemar Jaroszewicz z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana uważa, że działania środowisk pro-life przynoszą efekty.
Środowiska pro-life, które były bardzo aktywne od wielu lat na zachodzie, w Anglii, również w Irlandii. Pamiętajmy, że duchowa adopcja to przyszło właśnie z tamtego rejonu, duchowa adopcja dziecka poczętego. I powiedzmy sobie to, że tego typu działania, one miały wpływ również na świadomość społeczną. Ale na pewno ta działalność środowisk pro-life uświadamiająca, czym jest aborcja i czym jest nawet ta farmakologiczna aborcja, która się w tej chwili coraz bardziej rozszerza i że ona takie same konsekwencje ma jak ta mechaniczna, która jest w szpitalach.
W ubiegłym tygodniu lekarze z Ameryki broniący życia przypomnieli, że tak zwane aborcje oferują zerowe korzyści zdrowotne i nie leczą żadnej choroby.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.